przepłynęłaś kanał La Manche, popłynęłaś z Gdyni na heli z powrotem, a ostatnio spędziłaś 24 godziny w basenie bez przerwy. I mam nadzieję, że to pytanie w takiej formie cię nie obrazi i że rozumiesz ten żart i prowokację, ale czy ty oszalałaś?
Nie.
Nie?
Nie.
Po 24 godzinach w basenie dalej się trzymasz tego, że...
Ja wymyśliłam to płynięcie, dlatego że uważałam, że ono jest w miarę bezpieczne. W sensie, że ono jest szalone. Może być, nie wiem, trudne, nudne i wiele takich rzeczy może się z nim wiązać. Natomiast uważałam, że jest w granicach bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o zdrowie, więc nie. To.
A jakbyś to porównała, no bo ciężko mi to jest sobie jakkolwiek zestawić nawet na przykład z bieganiem, nie? 24-godzinne pływanie to jest co, potrójny maraton?
Nie, to jest po prostu 24 godziny na bieżni. To chyba tak trzeba o tym myśleć. Znaczy, no wiadomo, to jest 24 godziny wysiłku. Te przerwy troszeczkę mi się wydłużały, bo gdzieś tam złapałam kontuzję i trochę musiałam się ratować, żeby dociągnąć. Więc tego wychodzenia z wody i jakiegoś takiego doprowadzania się do możliwości płynięcia było trochę więcej niż zakładałam pierwotnie. Natomiast no to jest 24 godziny w jakiejś tam aktywności jednej. Ciężko jest przełożyć to na lądowe aktywności, bo jednak woda, tu była pływalnia, więc nie było jakoś super zimno. Natomiast dalej, to nie jest naturalne środowisko dla człowieka, więc i trochę się inaczej oddycha i ta termika jest troszeczkę dotknięta zimniejszą wodą, więc to wszystko ma wpływ, ale bardziej bym tutaj myślała o tym, że jest to jednak powtarzalna czynność od ściany do ściany, to jest krótka pływalnia, więc pewnie tam ponad 2000 nawrotów gdzieś tam musiałam zrobić, więc to bardziej w tej kwestii takiej w porównaniu z bieżnią, myślę, to ma jakiś tam sens.
W taki sposób. Wrócimy jeszcze do tych tematów pewnie mentalnych i nudy i tak dalej, ale chciałbym, żeby nasi słuchacze dobrze zrozumieli, jak to wyglądało, bo jak ktoś słyszy 24 godziny, czy zwłaszcza jak były zapowiedzi, artykuły, no to można było sobie wyobrazić, że ciebie wrzucą do basenu i następnym razem ściany dotkniesz, nie? Następnego dnia. Tak nie było.
Tak nie było. Pierwsza podstawowa przyczyna, dlaczego tak nie było, to że wychodziłam do toalety. To jakby było oczywiste, że wychodzenie do toalety będzie konieczne. Pierwotny plan zakładał zatrzymywanie się co 45 minut po to, żeby coś zjeść, wypić węglowodany, zjeść zupę zgodnie z planem i z rozpiską. I jeżeli byłaby potrzeba też w czasie tej przerwy skorzystać z toalety, to wtedy też wychodziłam. Taki był pierwotny plan. Dodatkowo, ponieważ pływam na uczelni sportowej, całe wydarzenie miało miejsce na naszym AWF-ie, to dodatkowo jeszcze robiliśmy badania, więc też wychodziłam po to, żeby zbadać gdzieś tam ciśnienie, parę parametrów z krwi. No i jakby nic się nie wydarzyło nie trudnego, to pewnie taki rytm by był, że co 45 minut jakaś pewnie maksymalnie 5-minutowa przerwa by była i wchodziłabym z powrotem płynąć. W praktyce wyszło troszeczkę w drugiej części doby wyszło trochę więcej tych przerw, bo złapałam kontuzję i trochę się próbowałam ratować gdzieś tam, a to ciepłym prysznicem, a to jakimś tam rozmasowaniem, żeby gdzieś tam ten cel podstawowy, jakim było bycie 24 godziny gdzieś tam w procesie płynięcia, był zrealizowany.
Czyli jak zaczęłaś w sobotę o 11, to skończyłaś w niedzielę po południu.
To skończyłam w niedzielę o 11.
Także, w niedzielę o 11.
Tak, także 24 godziny jakby bez, nie odliczając tych przerw. Okay. Także to było po prostu 24 godziny całego projektu.
I jak bardzo się nudziłaś w tym czasie?
W ogóle.
W ogóle?
Mhm.
No ale wiesz, że nawet biegacze często mówią o tym, chyba że pływasz w słuchawkach, żeby to jakoś się zacząć, czymś się zająć? Nie.
Nie.
Czyli jakby... pływanie od ściany do ściany jest ciekawe dla ciebie.
Tak, bo... No nie wiem, no życie jest ciekawe, nie? Więc ja zajmuję się, okej. Okay. Wiadomo, że troszeczkę więcej bodźców i więcej ciekawych rzeczy do wyłapania jest, jak pływam na wodach otwartych, bo wtedy obserwuję różne zmienne. Tych zmiennych jest więcej. Tutaj tych zmiennych nie było aż tak dużo, ale na przykład no, co 45 minut miałam innego towarzysza pływaka obok siebie, więc to było jakaś zawsze urozmaicenie. Nie, nuda nie. To w ogóle nie jest, nie ma tego terminu gdzieś mm-hmm. w czasie tych pływań. Ja robię dużo różnych rzeczy w głowie w czasie płynięcia. I
na przykład?
Zajmuję się ciałem, w sensie sprawdzam, co tam słychać, pytam się swoich ramion, swoich bioder, co tam, jak się macie. Staram się o nie zatroszczyć. Oddycham sobie w różny sposób, liczę sobie, coś sobie śpiewam, o czymś sobie myślę. Kurczę, nie, to w słowniku nuda nie istnieje. Brzmi to oczywiście...
Absurdalnie trochę?
Trochę tak. Natomiast to jest taki też rodzaj trochę medytacji, trochę takiego jednak pobycia ze sobą. Często oczywiście są trudne momenty takie, że nie wiem, przychodzą po prostu trudne myśli związane z tym, że nie wiem, że jeszcze długo, że coś mnie boli albo że w ogóle się do tego nie nadaje. To jest taki jakby klasyk. Natomiast no, jest kwestia tego, co zrobimy z tymi myślami. Nie? Więc...
Mhm. Ale bo wiesz o tym, że to jest generalnie taki problem ogólnoświatowy, że ludzie się nie potrafią już nudzić, nie? Że my mamy telefony, mamy non-stop mnóstwo bodźców. Ostatnio bardzo ciekawy temat dotyczący filmów, jak Netflix je robi, że o tym mówił Matt Damon, że każą powtarzać jakby fabułę w dialogach trzykrotnie, bo ludzie scrollują telefony i tu mają bodźce, tam mają bodźce, szukają jeszcze innych i ta nuda bardzo często po prostu nie występuje. W codziennym życiu też to praktykujesz, żeby tych bodźców po prostu było mniej? Czy to jest tylko taka rzecz na basenie, na
to
wodzie?
To jest trochę tak, że to pływanie dla mnie jest takim wejściem w jakiś taki mój świat równoległy, taki, w którym czuję się bezpiecznie, czuję się dobrze ze sobą. Nie, raczej jestem normalnym człowiekiem, więc też skroluję.
Masz
nie?
telefon.
Mam telefon.
Z Instagrama.
Mam z Instagrama. No. I
nie chcesz poskrolować w wodzie.
I nie chcę poskrolować w wodzie, nie? Okej, robię jakieś tam rzeczy, nie wiem, no trochę medytuję na lądzie i tak dalej. Natomiast ja po prostu jestem strasznie zakręcona na punkcie tego płynięcia i to dla mnie jest ciekawe samo w sobie, co się dzieje z organizmem, co się dzieje w głowie właśnie. Co robi ciało, jak się przemieszcza. Że to po prostu jest ciekawe, nie? Mhm.
A to poczucie bezpieczeństwa, to jest ciekawe, bo ja też pływałem od małego i tak samo moi bracia i zawsze się bardzo dobrze czuliśmy w wodzie. To nie jest problem ani na basenie, ani w jeziorze, ale nigdy bym nie kojarzył właśnie pływania z poczuciem bezpieczeństwa. Z rozrywką tak, z relaksem, z treningiem, ze wszystkim, ale nie z tym, że wchodzę do wody i pierwszym moim skojarzeniem jest... bezpieczeństwo. Nie jest też niebezpieczeństwo, nie? Mhm. Wiesz, jest komfort, ale skąd się bierze poczucie bezpieczeństwa w wodzie akurat?
To jest też tak, że ja w wodzie mogę więcej. Ja jestem osobą niepełnosprawną i poruszanie się na lądzie jest dla mnie problematyczne. Na bank więcej przepłynęłam w życiu niż przeszłam. I po prostu czysto fizycznie mam więcej ograniczeń na lądzie, tak mi się wydaje, jakby w codzienności. I po prostu bycie w tej wodzie i płynięcie, niezależnie od tego, czy to są łatwe warunki, czy trudne, bo też oczywiście mówimy o wodach otwartych, gdzie mamy jakieś wysokie zafalowanie, nie wiem, zimną, tą niską temperaturę. To faktycznie z poczuciem bezpieczeństwa w takim rozumieniu, że absolutnie nic mi się nie może wydarzyć. To nie jest to, tylko tam po prostu czuję się, no nie
dobrze.
Wiem, nie? Dobrze, jak w domu, nie?
Mhm. A możesz powiedzieć słuchaczom, na czym ta niepełnosprawność, o której wspomniałaś, polega?
Jasne. Od urodzenia, znaczy urodziłam się z krótszą nogą, z niedorozwojem stopy i podudzia. Jestem po wielu operacjach za czasów młodości, dzieciństwa. No i co? No po prostu chodzi mi się trudniej, nie? Mhm. Znaczy mam dwie nogi, ale raczej myślę o nich jako o tym, że mam półtorej nogi niż faktycznie dwie. To są jakieś tam, w pływaniu ma to o tyle znaczenie, że nie do końca ruszam tą nogą, a oprócz tego mam stopę, która raczej hamuje to moje pływanie niż pomaga, bo jest po prostu ustawiona pod kątem prostym, więc pływacko to jest taki trochę hamulec, trochę jakbym z kotwicą gdzieś tam płynęła. Ale dzięki temu, że taka jestem, to też jestem w pływaniu, bo zaczęłam pływać w celach rehabilitacyjnych. Startowałam gdzieś tam też w imprezach krajowych w pływaniu osób niepełnosprawnych, więc to takie były moje początki, nie? Więc
I przy tej okazji ja też o tobie po raz pierwszy usłyszałem przez pana Eugeniusza Grabowskiego. No i kiedy się zbliżał temat tego wydarzenia, pływania w basenie, to też puścił mi SMS-a, że będzie takie zdarzenie. Już wtedy wiedziałem, że na pewno będę chciał z tobą spotkać się już po tym pływaniu. Ale czytałem sobie różne zapowiedzi tego pływania i w niektórych artykułach w ogóle nie było wspomniane, że jesteś sportowcem z niepełnosprawnością, nie? I pomyślałem sobie, kurczę, no to naprawdę robi wrażenie te 24 godziny, skoro media piszą o tym, no widocznie ktoś niekoniecznie zorientowany w sytuacji, bo wydaje mi się, że jednak ta niepełnosprawność jest dosyć istotnym czynnikiem.
Jest.
Więc chyba powinno się o tym też napisać. Ktoś nie wiedział, nie doczytał, nie dowiedział się, okej, jego sprawa, ale i tak napisał o sprawie, zrobiłaś naprawdę wielką rzecz niezależnie od tych trudności.
Tak, znaczy mam tego świadomość, bo to faktycznie nie ma aż tak wielu tych osób, które pływają takie rzeczy. Natomiast...
Robi to na tobie wrażenie też? Czy to jest normalne?
Kurde, no to jest moje, więc ciężko, żeby... żeby robiło na mnie wrażenie to, co jakby ze mnie wychodzi, nie? W takim znaczeniu, że jakby nie zaskoczyłam się jakoś w tym wykonaniu. Natomiast ma dla mnie to znaczenie, że żeby przypominać o tym, że jednak jestem niepełnosprawna, bo to też trochę chciałam też pokazać, że właśnie to pływanie niepełnosprawnych to nie jest taki tylko element gdzieś tam rehabilitacyjny, albo ktoś tam słyszy o paraolimpiadach i jakby tam kojarzy mniej lub bardziej sport osób niepełnosprawnych, ale że jakby niepełnosprawność nie zamyka na takie, kurde, trochę, no właśnie, szalone pomysły, nie? Że można o tym myśleć po prostu jako o jakimś szalonym czy ambitnym planie, a nie ambitnym planie jak na osobę niepełnosprawną, nie? Więc to ma dla mnie znaczenie, nie? Żeby pamiętać o tych dwóch rzeczach, ale że to nie jest coś wow jak na osobę niepełnosprawną, tylko że osoba niepełnosprawna sama z siebie może robić rzeczy.
Tak, o to mi chodziło właśnie w tym pytaniu, nie? Że nie patrzysz wtedy przez pryzmat właśnie tej niepełnosprawności, tak, tylko tak. No, takiego... Tak. Taki czysto pryzmat sportowy. Jedna rzecz, odchodząc na chwilę trochę od sportu, bo jest, mam wrażenie, zwłaszcza w mediach społecznościowych, duże przeczulenia na to, żeby mówić, pisać osoby z niepełnosprawnością, a nie osoby niepełnosprawne. Później ile razy rozmawiam czy z panem Grabowskim, czy z kimś, kto rzeczywiście zmaga się, czy ma niepełnosprawność, wszyscy mówicie osoba niepełnosprawna i jakby w ogóle na te tematy językowe nikt nie patrzy. Jakie jest twoje spojrzenie na tę sprawę?
Ja rozumiem tą różnicę. Rozumiem jakby przekaz, że mówiąc osoba z niepełnosprawnością, jakby nie definiujemy osoby, tylko jakby wskazujemy, że to jest jakaś jedna z jej cech. Natomiast to nie jest do końca prawda. Znaczy ja nie do końca tak to pojmuję, bo jednak ta niepełnosprawność miała olbrzymi wpływ na moje życie. I to nie jest dokładnie to samo, co bycie przeze mnie osobą leworęczną, tak? To nie jest to, że, nie wiem, mam brązowe oczy albo noszę okulary. To nie jest tego typu cecha. To jest rzecz, która wpłynęła na mnie zarówno jeżeli chodzi o wybory życiowe, zarówno jeżeli chodzi o dużo trudności w czasie, kiedy gdzieś tam się szwendałam po szpitalach. To, jak te trudności wpływają teraz na mnie, jak mnie ukształtowały, więc...
Nie obraża cię to, jak ktoś powie...
Nie, wręcz... Znaczy, to nie jest dla mnie naturalne powiedzieć, że jestem osobą z niepełnosprawnością. Mhm. Ja jakby rozumiem cały ten koncept, natomiast nie, ani mnie to nie obraża, ani bardziej sobie myślę, że nie chcę tego wypierać, że to nie ma na mnie wpływu, bo to jednak w jakiś sposób mnie definiuje, nie? Mhm. Więc nie ma co od tego uciekać, nie?
Okej, okay. Uciekliśmy z kolei od innego wątku, bo powiedziałaś na samym początku rozmowy, że wymyśliłaś właśnie sobie to 24-godzinne pływanie, bo było bezpieczne. To jakie były inne pomysły? Bo tego się zaczynam trochę obawiać.
Ja trochę wymyśliłam to 24, żeby zobaczyć, co...
Co się zdarzy?
Tak, co się wydarzy. Trochę w kontekście pływania na wodach otwartych, bo jakby wody otwarte to jest moja główna zajawka. I trochę potrzebowałam sprawdzić, ile właśnie w takich bezpiecznych, basenowych warunkach moje ciało jest w stanie przetrawić, po to, żeby móc gdzieś tam puścić sobie lejce i pomyśleć o czymś na wodach otwartych, nie? Na ile marzenia o różnych dystansach mniej więcej w granicach bezpieczeństwa i w granicach rozsądku będą się mieściły, nie? Nie mam nic konkretnego w głowie. Póki co bardziej chodziło mi o takie...
No bo kanał La Manche to było 12-29, tak?
Ten kanał La Manche 12-29, jakby kanał La Manche trochę się charakteryzuje tym, że ten czas płynięcia jest bardzo uzależniony od pogody. Od tego, czy strzelimy się w dobrym momencie, w dobre miejsce z prądem, przypływem, odpływem i tak dalej. Więc,
czy cię pcha, czy cię hamuje.
Dokładnie. I czy w odpowiednim momencie byłam odpowiednio szybka, czy akurat zwolniłam i nie udało się gdzieś tam wskoczyć na prąd. Więc w ogóle jak zaczynałam płynąć kanał, to trochę nie myślałam o tym, ile to może mi zająć, więc jakby nie analizowałam tego. Okay.
Ale sprawdzałaś, jak inni to
nie, no
to
tak,
robili?
Nie, no tak, tak. No wiem, jakby mniej więcej, nie? Tylko, że no, nawet w ciągu jednego dnia osoby, które płyną... No ja przepłynęłam w 12-29, a osoby, które wystartowały w tym samym czasie, co ja, potrafiły skończyć tam chyba niektórzy tam w 16, ktoś tam w 19 godzin, bo właśnie się nie wstrzelił. Jakby gdzieś był za wolny w jednym momencie i niestety potem musiał walczyć z odpływem. Więc to jest bardzo, no akurat kanał, znaczy w ogóle wszystkie wody otwarte wymagają dużo pokory i takiej otwartości i gotowości na różne zmienne. Nie?
Ale skoro w kanale spędziłaś prawie 13 godzin, czy tam 12,5, w basenie zrobiłaś 24, to znaczy, że chcesz tę lukę między tym 12,5 a 24 domykać?
Tak sobie myślę, że takie właśnie, nie wiem, 15-17 godzin może jest w zasięgu mojego wykonania. Tylko, że to też nie jakby nie w tą stronę wybieram te rzeczy, które chcę pływać. Mhm. Bo ja po prostu muszę się w czymś zakochać. No, brzmi to mało pewnie konkretnie, natomiast nie interesują mnie akweny jako takie, nie wiem, bo...
Żeby zaliczyć,
nie? Więc ja ich nie zaliczam, ja ich nie pokonuję. Coś po prostu musi mnie poruszyć po to, żebym chciała tam być długo i doświadczać tego, co się dzieje w tej wodzie. Czy jest to, znaczy to są głównie no, rzeczy przyrodnicze, tak? Jakby związane z, nie wiem, właśnie z kolorem wody, z meduzami, nie wiem, z szansą na napotkania jakiejś foki. Pewnie będę pływać między Gdynią a Helem tak długo, aż nie spotkam jakiejś foki w czasie płynięcia. No, więc to
a są... A ile teraz taka traska zajmuje z Gdyni do Helu?
Ostatnio próbowałam przypłynąć trochę jakby taką okrężną drogą i jeszcze w ogóle w trudnych warunkach, więc na przykład nie dopłynęłam, nie? Bo się zrobiło jakoś tam ciężko, więc Nie, no w ogóle jakby nie patrzę na ten czas, nie?
Ale bo to tak brzmi trochę w twoich ustach, jak osoby, które nie wiem, lubią dużo biegać, myślą sobie, a dobra, dzisiaj z Brzeźna do Sopotu pobiegnę i z powrotem, no to ty, a popłynę sobie z Gdyni na heli i wrócę kolejką.
Nie, to jak mam takie marzenia, to moją ulubioną trasą jest, ponieważ normalnie trenuję w Wilitkowie, a taką moją kochaną trasą to jest popłynąć faktycznie molo Brzeźno, molo Sopot i z powrotem. To
na tylko, lody.
Zazwyczaj robię to rano, więc lodziarnie jeszcze zamknięte. Więc to jest taka moja ulubiona traska. No to jest takie 10 kilometrów, 3 godzinki płynięcia, nie? Więc
Taki lajcik.
Taki lajcik.
Powiedz jeszcze na koniec jedną rzecz, znów z takich praktycznych. Jak dużo odpoczynku, rehabilitacji kosztowało cię to, co robiłaś w weekend, czyli te 24 godziny w basenie? Chciałem o to zapytać wcześniej, ale oczywiście uciekło. No wiesz, no po maratonie się ludzie dochodzą nieraz długo do siebie i muszą brać wolne w pracy. Mm-hmm. Ty wróciłaś chyba po dwóch dniach do pracy?
Nie, no wróciłam, bo już...
Nudziłaś się w domu.
Nie, no...
Nie, nuda nie występuje, przepraszam, zapomniałem.
Nie wiem, ile mi to zajmie, natomiast prawdą jest to, że myślę, że ogólnie trochę mało się o tym mówi, że ten czas po takich wyczynach, pewnie każdy maratończyk to trochę potwierdzi, on jest trudniejszy niż sam ten wyczyn. Ciało nie chce nic, chce leżeć po prostu, więc nie wiem, no nie ma super zadowolenia z tego, co się zrobiło. Z jednej strony okej, jest świadomy, że się zrobiło coś dużego i w ogóle spływają gratulacje, a ja siedzę na kanapie i jest mi po prostu źle.
Fizycznie czy psychicznie?
Fizycznie i psychicznie.
Psychicznie też.
Psychicznie też. To jest ciężki czas. To jest bardzo trudny okres. Zrozumiałe, bo właśnie, bo chodzi pewnie o to, żeby organizm powiedział, ej, siedź na kanapie i odpoczywaj, tak? Nie marnuj energii. Ale to jest trudne, bo przychodzą pytania, okej, kurde, w sumie to po co ja to robiłam, skoro nie cieszy mnie to dzisiaj, nie? Mhm. Ale ponieważ to nie jest, okej, moje pierwsze 24, ale nie pierwsza taka, takie wystawienie organizmu trochę na próbę, jakby wiem, że to minie, nie? Więc staram się być cierpliwa. Natomiast to jest trudne. Jest trudne fizycznie, bo też złapałam kontuzję, też ciężko mi wrócić do jedzenia, gdzieś tam muszę z powrotem się nawodnić, mam problemy trochę ze snem. Więc to jest duży koszt, nie? Mhm. Ale tak z tyłu głowy już wiem, że warto było. Więc...
No właśnie, o to miałem zapytać. Było warto?
Nie, no tak. To cudowna impreza, cudowni ludzie. Tyle, ile osób się zaangażowało w ogóle w ten temat. Ile osób miało frajdy. Dla ilu osób to było ważne i wartościowe, to no, bardzo warto było.
Alicja, bardzo ci dziękuję.
Dziękuję bardzo.